niewielki zbór pański. Na czele tego zboru stoi Jakub, wnuk Abrahama, syn Izaaka. Widzimy, jak prowadzi swoich najbliższych, swoją rodzinę, swoje dzieci i tych, którzy się do niego przyłączyli. Czytaliśmy w tym fragmencie, że Bóg wezwał Jakuba do Betelu. Wezwał go tam, aby tam osiadł. Betel znaczy dom Boży. Widzimy więc, że Jakub otrzymał piękne i wyjątkowe polecenie zamieszkać w domu Bożym. Czyż to nie ekscytujące? Każdy z nas chciałby zamieszkać w najlepszym domu, w wygodnym domu. Niektórzy je budują, niektórzy je urządzają. Młodzi o nim marzą. Bóg zaprosił Jakuba, aby zamieszkał w domu Bożym. Jest to wyjątkowe polecenie, chociaż z drugiej strony bardzo właściwie oczywiste i zrozumiałe. Dlatego, że gdzieżby lud Boży miał osiąść? Gdzieżby miał zamieszkać? Jak nie właśnie w domu Bożym. Pismo Święte mówi, to był drugi slajd, że nie jesteśmy już obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Halleluja. Jesteśmy domownikami Boga, jeśli jesteśmy Jego dziećmi. Tak, siostro i bracie, Betel jest przeznaczeniem każdego nowonarodzonego człowieka. Dzisiaj domem Bożym jest Jego Kościół. Zbór pański, który Jezus Chrystus nabył swoją świętą, drogocenną krwią. Dobry Bóg pragnie, dobry Bóg chce, oczekuje, aby każde Jego dziecko zamieszkało tam, w Jego domu, w Jego żywym Kościele. I aby tam osiadło, aby każdy z nas mógł tam być, zapuścić korzenie i być na dobre i na złe. Przyglądając się tej historii, temu opisowi, dochodzimy do wniosku, że zamieszkanie w domu Bożym, w Betelu, było jakby tym właściwym środowiskiem, tym miejscem, w którym mógł rozwinąć się dalszy plan dla Jakuba. Gdyby Jakub nie osiadł w Betelu, nie wydarzyłoby się to, co się później w jego życiu wydarzyło. Dlatego ważną rzeczą jest, aby każdy z nas był w tym właściwym miejscu przed Bogiem, bo tylko tam Pan nam chce błogosławić. W miejscu, w którym Bóg nie chce, abyśmy byli, nie ma błogosławieństwa. Tam nie ma tego, co Bóg dla mnie i dla ciebie przygotował. Widzimy również, taki wniosek myślę można wyciągnąć, że Bogu też nie szło jedynie o to, by Jakub poszedł do Betelu i tam osiadł. Tam w Betelu Jakub miał Bogu zbudować ołtarz. Tak jak Bogu nie zależy na tym, byśmy po prostu znaleźli jakieś miejsce dla siebie, w którym się będziemy dobrze czuć. Bóg ma plan dla nas. Bóg nie chce, abyśmy stali się po prostu tylko nominalnym członkiem zboru. On chce, abyśmy osiedli, zamieszkali w Jego domu i wybudowali Mu ołtarz. Ja i Ty jesteśmy wezwani do tego, aby wybudować Bogu ołtarz. U Żydów, chociaż myślę, że też nie tylko u nich, ołtarz zawsze oznaczał obecność samego Boga. Na samym początku ojcowie budowali ołtarze tam, gdzie objawił się Bóg. Tam, gdzie Bóg przyszedł do człowieka i rozmawiał z nim. Później ołtarz stał się również miejscem składania ofiar. Tym szczególnym miejscem, w którym poprzez ofiarę człowiek jednał się z Bogiem. A więc Z każdej strony patrząc, ołtarz jest szczególnym miejscem naszej relacji z Bogiem, naszej jedności z Bogiem. Bóg chce się spotkać z Jakubem. Spójrzmy, to jest niesamowite. Wielki Bóg aranżuje spotkanie z człowiekiem. Chce objawić mu swoje zamiary względem niego i chce mu błogosławić. Tam właśnie chce zmienić jego imię. Jakub znaczy oszust. Izrael, Książę Boży. Właśnie w Betelu Jakub otrzymał nowe imię. Tam Bóg przygotował dla niego coś szczególnego. Tak jak i dla każdego z nas, Bóg ma dobry plan. Pismo Święte mówi, że to nie my szukamy Boga. To On nas szuka. To On przejmuje inicjatywę. To On nas zaprasza do relacji z sobą samym. Jeśli Mu na to pozwolimy, wzbudzi nas pragnienie podążania za Nim. Wzbudzi w nas pragnienie podobania Mu się, wypełniania Jego woli, a potem jest gotowy zmienić nasze życie. Tak wiele zależy od mojego tak przed Bogiem. Bóg resztę wykona. Kochani, to jest niesamowite. My odwróciliśmy się od Boga. Każdy z nas zboczył na własną drogę i nasze grzechy oddzieliły nas od Niego. A mimo to dobry Bóg zrobił pierwszy krok. My jako ludzie czasami mamy wielki problem, by podejść do kogoś, kto nas zranił, kto nas obraził. Może nawet niechcący, albo po prostu to nie było aż tak czymś wielkim. A my poprzez nasze grzechy obraziliśmy Boga, zasmuciliśmy Jego serce. Ale wielki Bóg, dobry Bóg, wiedziony swoim miłosierdziem, odwieczną miłością, zrobił pierwszy krok. Poszukał mnie i Ciebie. Stanął na mojej i Twojej drodze. I zrobił prawie wszystko, zrobił wszystko, abyśmy mogli mieć żywot wieczny. A to prawie mi się wyrwało tylko dlatego, że teraz tylko od nas zależy, co się z tym wszystkim wydarzy. On dał nam możliwość stania się członkami Jego rodziny. Dał swego umiłowanego Syna, który wycierpiał krzyż i wyrwał nas z mocy grzechu. Halleluja. Jest to najlepsza nowina, którą człowiek może w swoim życiu usłyszeć. Co zrobiłby każdy z nas, gdybyśmy otrzymali zaproszenie na spotkanie z osobą bardzo znaną, a dodatkowo przez nas szanowaną i podziwianą? Jak byśmy zareagowali? Może dla niektórych taką osobą bardzo znaną, poważaną jest premier, może prezydent. Każdy może mieć swoje jakieś zdanie na ten temat. Ale z pewnością dla naszych rodaków taką osobą był Jan Paweł II. I tak sobie myślę, że ci, którzy by nagle jakiegoś dnia w swoim życiu otrzymali pisemne zaproszenie do spotkania się z papieżem, pewnie odebraliby to za niespotykany zaszczyt i przywilej. Spotkają się z kimś, kto jest tak ważny, kto jest tak cenny w ich oczach. Tu jest więcej niż człowiek. Tu jest sam Bóg, który zaprasza człowieka na spotkanie z sobą samym. Bóg mówi: Jakubie, będę czekał na Ciebie w Betelu. Przyjdź. Chcę, abyś coś dla mnie zrobił. Abyś zbudował mi ołtarz. Bo chcę rozmawiać z Tobą. Co zrobił Jakub? Jakub, czy odtrącił to zaproszenie? O, jakżeż by mógł? Przecież jest wnukiem Abrahama. Jest synem Izaaka i nieraz musiał słyszeć o wielkim Bogu, który jest dobry, wspaniały i potężny. Jakub z pewnością nawet nie myślał, że można się chwilę zastanawiać nad tym, co usłyszał. z pewnością od razu zrodziła się w nim ta decyzja, by być posłusznym swemu Bogu. Co zrobił Jakub, gdy otrzymał to wspaniałe zaproszenie? Czy tak po prostu rozentuzjazmowany wziął swoich bliskich i poszedł do Betelu? Czytamy, że nie tak wyglądało jego wyjście. Okazuje się, że Jakub znał pewne Boże duchowe prawa i wiedział, że chociaż Bóg nic więcej nie powiedział, to on musi coś zrobić, aby do Betelu przyjść i wybudować Bogu ołtarz. Co zrobił Jakub? Okazuje się, gdy przyglądamy się temu tekstowi, Jakub zrobił 5 rzeczy, które były konieczne, nieodzowne, zanim udał się do Betelu. I kolejność, myślę, wcale nie jest przypadkowa. I uważam, jestem przekonany, że ona dzisiaj również nas dotyczy i to przesłanie, które tutaj znajduje się w tych kilku wierszach, jest nadal aktualne i ważne dla każdego z nas. Co po pierwsze uczynił Jakub? Powiedział: usuńcie obcych bogów spośród siebie. Jak to? Czy to możliwe, żeby Boży lud miał pośród siebie obcych bogów? No pewnie Jakub po tym, co usłyszał z Bogiem, jakoś tak przestał dobrze oceniać sytuację. No może to Midiańczycy, może Kananejczycy, może Perezyjczycy. Oni tak, my wiemy, oni mają z tym problem. Ale my? Boży lud? Okazuje się, że wówczas czymś na porządku dziennym było posiadanie domowych bóstw. Zazwyczaj były to posążki z drewna, z kamienia lub z metalu. Zazwyczaj przedstawiały jakąś ludzką postać i miały ochraniać majątek, posiadały przewodnią rolę w rodzinie, dawały prawo do dziedziczenia, pomagały w uzyskaniu wyroczni. Pewnie sobie przypominamy, że Rachela, żona Jakuba, kiedyś wykradła bożki domowe swemu ojcu. Był z tego powodu poważny problem. Z Biblii dowiadujemy się, że Izrael miał ciągły problem z definitywnym porzuceniem, odwróceniem się od obcych bogów. Na przykład w II Królewskiej, w 23 rozdziale, czytamy, że król Jozjasz, przeprowadzając reformę religijną w narodzie, nakazał usunąć wszystkich obcych bogów. Dzisiaj Bożek nie musi być dosłownym posążkiem. Dzisiaj może nim być sam człowiek. Inny? Mogę nim być ja sam? Dzisiaj Bożkiem może być umiłowanie rzeczy. Może być nim jakaś idea, przekonanie, dla której człowiek poświęca całe swoje życie. Zatem wezwanie do usunięcia obcych bogów spośród siebie zawsze odwołuje się do najistotniejszych wartości w życiu człowieka. To wezwanie domaga się odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę w naszym życiu jest naszą ochroną i zabezpieczeniem. Co tak naprawdę jest naszym oparciem i nadzieją? Czego tak naprawdę w swoim życiu szukamy? Zatem, gdy lud słyszy to przesłanie, usuńcie obcych bogów spośród siebie, to musi usłyszeć te pytania, co jest fundamentem mojego życia. Jeśli odpowiedzią na każde z tych pytań nie jest Bóg, to musimy powiedzieć to sobie jasno przed lustrem, że w moim sercu zagnieździł się Bożek. A jeśli tak, to On jest korzeniem wszelkiej nieprawości w moim życiu. Bożek jest źródłem moich duchowych problemów. On jest jakby tym pryzmatem, przez który oceniam wszystko, co do mojego życia przychodzi. Każde nasze nieposłuszeństwo Bogu powinno być dla nas sygnałem, naszym sercu zagnieździł się Boże. To jest ten sygnał, który ma nas naprowadzić na to miejsce, w którym Bóg nie jest na tronie. A nie ma próżni w naszym sercu. Albo jest tam Bóg, albo Go nie ma. Bo Boże, obcy Bóg nie jest Bogiem. To jest fałsz i kłamstwo, to jest imitacja. Dlatego wezwanie dla ludu Bożego, do ludu Bożego jest jednoznaczne. Usuńcie obcych bogów spośród siebie. Co dzisiaj jest w moim i twoim sercu? Kto zasiada na tronie w tej czy w tamtej sprawie? Kochani, musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Zapomnijmy o dojściu do Betelu, jeżeli w moim sercu jest obcy Bóg. Zapomnijmy o ołtarzu, o słyszeniu Bożego głosu, jeżeli w moim sercu jest obcy Bóg. Możemy się naprężać, wysilać, motywować, zachęcać, możemy pościć, czytać Biblię, modlić się. Jeśli jest obcy Bóg, to jest kręceniem się wokół własnej osi. Dlatego Jakub, mając rozeznanie spraw duchowych, po pierwsze, czego Bóg mu wcale nie powiedział, powiedział: usuńcie. Zboże, usuńcie spośród siebie obcych bogów. Jakie było drugie polecenie? Oczyśćcie się. Znowu podkreślę. Próba oczyszczenia się przed Bogiem. Zanim usuniemy obcych bogów z naszego serca, zawsze będzie połowiczna i nieskuteczna. To tak jakby myć się z brudu, będąc nadal w beczce jakiegoś okropnego, jakiejś okropnej substancji. Trzeba wyjść stamtąd, uciec od tego, odwrócić się od tego, dopiero wtedy można się oczyścić. Opieranie się na puszkach jest niczym innym, jak oczywistym bałwochwalstwem, grzechem znienawidzonym przez Boga. Boże w naszym życiu to nie jest jakieś tam niezrozumienie nasze, jakaś niewiedza albo lekkomyślność, czy wręcz głupota. Biblia nazywa to grzechem, który ściąga na nas przekleństwo. Zatem oprócz jakiejś, powiedziałbym, technicznej decyzji pozbycia się czegoś, co jest bożkiem w moim życiu, musi temu towarzyszyć szczere zasmucenie się. Musimy zrozumieć, że grzeszyliśmy wobec Boga, że zamieniliśmy chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, że zamieniliśmy Boga prawdziwego na fałszywego i oddawaliśmy cześć stworzeniu zamiast Stwórcy. To straszny grzech. Aby zmiana w naszym życiu była pełna i skuteczna, prawdziwa, musi pojawić się w moim sercu i w twoim sercu głębokie upamiętanie. Zrozumienie tego, że to jest grzech. Że ten grzech przybił Chrystusa, Bożego Syna, do krzyża. Że z tego powodu Chrystus zostawił swoją chwałę i dał się opluwać, i dał się przybić do tego krzyża. To jest grzech. Głębokie opamiętanie. Dzisiaj wielu chrześcijan próbuje coś zmienić w swoim życiu, ale decydują się tylko na jakąś kosmetyczną, powierzchowną restaurację. Coś powiedzą, zapłaczą, ale wracają już następnego dnia do tego samego. Czy mamy starać się zmienić swoje postępowanie, swoje życie, dlatego że jest nam głupio, bo ktoś zrozumiał, że grzeszę? Czy mam porzucać swoje złe drogi tylko dlatego, że inni wywierają na mnie presję? Albo że generalnie w Kościele to się robi? Bo Daniel mówił, stoimy przed majestatem Boga. Po co tu się zebraliśmy? Jesteśmy przed majestatem Boga, gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imieniu moim, ja tam jestem. I Pan dzisiaj jest pośród nas i bada serce. I bada głębokości naszych serc. I daje nam tą możliwość, abyśmy mogli doświadczyć uzdrowienia, uwolnienia i oczyszczenia. Musimy zrozumieć, że grzech to śmierć. Dlatego tego też musimy się oczyścić. Nie jakoś tak po prostu zwyczajowo na Wielkanoc albo przed Wieczerzą Pańską. Sprawa czystości powinna być po prostu oczywista, czy nas ktoś wyrwie w nocy, czy w dzień, w jakiejkolwiek sytuacji. To musi być aksjomat, to musi być coś oczywistego, że mam być czysty przed Bogiem. I czysty do korzenia. Nie jakiś makijaż, do korzenia. Aby Bóg, badając moje serce, mógł zobaczyć prawość w nim. Należy również przypuszczać, że w tym miejscu wezwanie Jakuba do oczyszczenia było takim bardzo ogólnym wezwaniem. Mamy być czyści. Bóg wezwał nas do Betelu. Następnym wezwaniem, jakie usłyszeli, to zmieńcie wasze szaty. W duchowym sensie szata jest oznaką duchowego stanu człowieka i pozycji, jaką zajmuje przed Bogiem. Czytamy o szacie zbawienia, czytamy o płaszczu sprawiedliwości. Biblia mówi: przyobleczcie się w Chrystusa. Zanim kapłan wszedł do świątyni, musiał zmienić swoje szaty. Nie możemy po prostu wejść do Betelu, do domu Bożego, w starych szatach. Jest to niemożliwe. To by nas zabiło. Ściągamy wtedy przekleństwo na siebie. Pismo nakazuje, abyśmy, przyoblekając się w Chrystusa, abyśmy mogli potem wyglądać tak jak On. Abyśmy mogli żyć, postępować tak jak On. Ta nowa szata to nie tylko coś zewnętrznego. To nowy rodzaj życia, nowy rodzaj uczynków, który pojawia się w moim życiu. Ale one mają swoje źródło w głębi mojego serca. Można więc powiedzieć, że szata jest tą zewnętrzną, widzialną oznaką mojego głębokiego opamiętania. Nie można wmawiać w siebie, że jestem synem Abrahama, że jestem człowiekiem wierzącym i żyć jak poganin. To jest oczywiste, że to jest niemożliwe. Jeśli jestem dzieckiem Bożym, jeśli jestem człowiekiem, który usunął obcych bogów i Bóg siedzi na tronie w moim życiu, jeżeli oczyszczam się, to moje życie na zewnątrz będzie tego dowodem. W trzecim wierszu tego rozdziału Jakub podaje powód, dla którego mają to wszystko uczynić. To nie było tak, że pewnego poranku Jakub wstał i mówi: usuńcie obcych bogów, oczyśćcie się i zmieńcie szaty. No co? Co tak na mnie patrzycie? Ruchy! Szybciej, grzesznicy! To nie było tak, jak niektórzy kaznodzieje właśnie tak robią, by wtłoczyć słuchacza w ziemię, by go poniżyć, sponiewierać, zbesztać i zmieszać z błotem. Słyszysz? Bóg zaprosił nas do Betelu. Mam zbudować Bogu ołtarz. Pomożecie mi? Dlatego musimy to zrobić. Dlatego musimy usunąć obcych bogów. Bóg postawił przed nami większy, wspaniały, zaszczytny cel. I dlatego musimy to zrobić. W innym miejscu czytamy, to jest już Nowy Testament, apostoł Paweł modli się o zbór w Efezie, aby oświecił oczy ich serca, aby wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której ich Bóg powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Kochani, obawiam się, że wielu chrześcijan nie za bardzo rozumie, o co w tym wszystkim tutaj chodzi. Nie rozumie, nie wie, dlaczego w swoim życiu mają z czegoś zrezygnować, dlaczego mają się poświęcać, dlaczego ilekroć przyjdą na nabożeństwo, to czegoś się od nich chce? Już daliby w końcu spokój. Ja mam swoje życie, dosyć mam problemów. Apostoł Paweł modlił się o zbór w Efezie, a a jest to list do Kościoła, do mnie i do Ciebie zatem. Potrzebujemy oświecenia naszego serca, abyśmy uchwycili to, do czego Bóg nas zaprasza. Abyśmy zrozumieli, co tak naprawdę Bóg przed nami postawił. Gdzie chce nas widzieć. Inaczej to jak nie pojmę swego powołania. Jeśli nie dotrze do mnie, o co w tym wszystkim chodzi, że Bóg zaprasza mnie do swojego domu i pragnie, abym wybudował mu ołtarz, to jaką głębię będzie miało moje życie duchowe? A potem dziwimy się, gdy bardzo często widzimy, stwierdzamy w naszych sercach, że częstym powodem naszego zaangażowania w zboże, naszego uświęcenia nawet, jest jakieś ukryte, egoistyczne pragnienie spełnienia się i samozadowolenia. Chcemy się czuć dobrze. Chcemy się czuć komfortowo, gdy usłyszę pytanie kaznodziei, to mówię, ja taki jestem, ja taki nie jestem. Chcemy się czuć dobrze. Nadal jesteśmy nakierowani na siebie. To nie o Boga w tym wszystkim chodzi, tylko o mnie. A przecież to znowu jest bałwochwalstwo. Staję w miejscu, gdzie jestem w centrum. Innym powodem naszego uświęcenia może być nawet jakaś skrzętnie ukrywana rywalizacja. Przecież nie będę gorszy. On się modli, ja też się pomodlę. Dlaczego nie? Mogę. Zaśpiewam, zagram, zrobię coś. A często też motywacją naszego uświęcenia, naszego chodzenia na nabożeństwa, dawania dziesięciny, może być strach przed Bogiem, przed potępieniem. Przecież nie będę zbawiony. Ale w prawdziwej miłości nie ma strachu. Bóg nie chce, abyśmy z tych motywów szli za Nim, cokolwiek robili. Bóg chce, abyśmy zrozumieli Jego serce, że chce z nami być. Że chce być naszym zaopatrzeniem, że chce być naszą opoką i fundamentem. Abyśmy nie błądzili, abyśmy nie obawiali się śmierci. Abyśmy wiedzieli, że nasze życie spoczywa w Jego ręku. Halleluja, czy tak? Bóg jest dobry. Jeśli takie motywy miałyby kierować naszym życiem, to czym tak naprawdę będzie uświęcenie? Czy ono w ogóle będzie uświęceniem? Jaki sens będzie wówczas nasze podążanie za Bogiem? Czy to w ogóle będzie podążanie za Bogiem? A jaki sens będą miały nasze nabożeństwa? Żaden. Będzie grupa wsparcia, jakaś socjologia. A pieśń? Po prostu pusta, chociaż zaśpiewa na czysto i bez zarzutu. Zbór Jakubowy pięknie zareagował na to krótkie kazanie. 2-3 zdania. Zbór był wrażliwy. On musiał też chodzić przed Panem, chociaż miał wiele problemów. Miał obce bogi, musiał się oczyścić. Brudne szaty. A pomimo tego był wrażliwy na Boży głos. Jakub nie musiał tłuc im do głowy, powtarzać, szarpać za włosy, jak kiedyś Nehemiasz czy jakiś inny. Nie, on pięknie zareagował na to krótkie kazanie. Czytamy, oddali Jakubowi wszystkich bogów, których mieli. Więcej. Czytamy, że dali mu też kolczyki, które mieli w uszach swoich. To jest piękny obraz. Spójrzmy, w jaki wspaniały sposób reaguje zbór, który zrozumiał sens zaproszenia do społeczności z Bogiem. Jeśli zrozumiem, do czego zaprasza mnie Bóg, koszty przestaną się liczyć. Jeśli moje serce jest ściśnięte i tak tylko dla pozorów zrobię krok w stronę Boga, to znaczy, że nie uchwyciłem tego, czego naprawdę Bóg oczekuje ode mnie. Człowiek jest gotowy uczynić bardzo wiele, by zdobyć skarb. Zbór Jakuba zapragnął znaleźć się w Betelu i stanąć przy ołtarzu wybudowanym dla Boga. I dlatego dobrowolnie, Jakub nie mówił nic o kolczykach, dobrowolnie Duch Święty ich do tego pobudził. Oni z radością musieli to zrobić, spontanicznie. Pozdejmowali kolczyki i oddali je. Zrezygnowali ze swojej ozdoby. Zrezygnowali ze swojej chwały, którą mieli. Ponieważ zostali pochwyceni większą chwałą. Większy blask zaczął dotykać ich serc. I to złoto, ta miedź stały się czymś żenującym. Musieli się czuć skrępowani tym, jak wyglądali przed Bogiem. Jakub zaś urządził temu wszystkiemu poczet. Czytaliśmy, że zakopał to wszystko przed Bogiem, tych obcych bogów i te kolczyki. Zakopał pod dębem koło Sychemu. To musiało być prawdziwe nawrócenie. Stare przeminęło, umarło. Jest w dole. Ta imitacja, to kłamstwo jest w dole. Prawda jest na górze. Ciekaw jestem, jak Bóg się czuł i przyglądał się temu pogrzebowi. Jak tam niosą te bożki, a wcześniej kopią ten dół i wrzucają. Myślę, że Bóg kilkadziesiąt lat wcześniej widział ten żołądź, który tam zaczął kinkować tej ziemi. Radował się na tą myśl, nie mógł się doczekać, kiedy tam będzie to szczególne nabożeństwo. Kiedy widział, jak ten dom rośnie i mówi: już nie mogę się doczekać, kiedy tam mój lud nawróci się. Tak może dzisiaj to jest ten czas, to nabożeństwo, które Bóg dla ciebie zaaranżował. Aby jakaś rewolucja nastąpiła w twoim życiu. Abyś coś zdjął z siebie. Oddał to Bogu do końca, nie trzymał i pytał: Panie, dlaczego? Panie, a co potem? Nie, daj to Bogu, pójść. Schowaj do grobu. Bo powołany jesteś do Betelu. Bóg chce rozmawiać z tobą przy ołtarzu swoim. Halleluja. Podejrzewam, że aniołowie tam podczas tego pogrzebu zaśpiewali najweselszy ze swoich marszów pogrzebowych. Ze zborem wyruszył do Betelu. Na zewnątrz wydaje się gromadą dzieci, kobiet, mężczyzn, staruszkowie. Na zewnątrz taka szara masa bez ozdób, bez modnych i powszechnie posiadanych bóstw, bez własnych aspiracji, ambicji, bez jakichś własnych planów, przy których by mieli się upierać. Nie szukający niczego dla siebie, może zamyśleni. Taki nienowoczesny, niepostępowy, wydaje się bezbarwny kościół. Jednak jak czytamy, gdy wyruszył ten zbór do Betelu, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, tak, że nikt nie śmiał na nich podnieść swojej ręki. Dzisiaj wielu wierzących w niewłaściwy sposób próbuje zrobić wrażenie na ludziach z tego świata. Kochani, czy mamy za wszelką cenę przekonywać świat, że nie jesteśmy staroświeccy? Czy mamy wstydzić się imienia Jezus, dlatego że ono jest niemodne w tym świecie? Czy mamy za wszelką cenę zabiegać o akceptację w oczach tego świata i o uznanie? Czy żeby nie stracić własnej chwały i nie zostać otrąconym przez ten świat, mamy pozostawić na sobie kolczyki i własną chwałę? Czy podobnie jak ten świat mamy hołubić te swoje bożki domowe, które ponoć mają zapewnić powodzenie, dać dobrą emeryturę, dobrą przyszłość? Jeżeli wierzący miałby w ten sposób postępować, jeśli Boży Kościół w ten sposób miałby postępować, stanie się wtedy żenujący. Stanie się pośmiewiskiem i karykaturą. Taki wierzący, taki zbór nigdy nie dojdzie do Betelu. Taki wierzący nigdy nie zbuduje ołtarza Bogu. Nie otrzyma nowego imienia. I nie stanie się błogosławieństwem dla narodów. Będzie kurczowo się trzymał tego, czego nie ma. Będzie gonił za własnym ogonem. Mizdrzył się do tych, którzy ponad są ważni. Ale tak naprawdę będzie przesiągnięty strachem i lękiem o swoją przyszłość. Nad zborem Jakuba spoczął dziwny autorytet, jakaś szczególna godność i chwała. Tak jak ktoś powiedział o człowieku, który stał przed Bogiem w poście i wrócił i mówi: aleś wyszpetniał, aleś też dziwnie wyszlachetniał. Szli niby w siermięgach, a jednak jakby w szatach królewskich. byli niby niepostępowi, a jednak daleko wykraczający poza czas, w którym żyli. Rozpoznali swoje właściwe miejsce i właściwy kierunek, którym mają podążać. Idą pełni poznania Boga i mądrości. Co było tego powodem? Oni prawdziwie przyszli do Boga. Do końca się nawrócili. Oparli się jedynie na Nim. I zrozumieli, dlaczego Bóg ich zbawił. Do czego Bóg ich powołuje. I Bóg nigdy, nigdy, nigdy nie jest obojętny na taką postawę. Bóg przyszedł do nich. I sam był pośród nich. Chociaż nikt tego nie widział, to jednak Jego obecność sprawiła bojaźń i lęk w oczach świata, który tkwi w ciemności. Bracia i siostry, w tą 62. rocznicę powstania zboru Betlejem, mnie i Tobie, i całemu zborowi, którym jesteśmy, życzę, abyśmy w swojej pielgrzymce za Bogiem szli tą samą drogą, co zbór patriarchy Jakuba. W tym dopomóż nam Bóg. Amen. Powstanie do modlitwy.